Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o kampanii wrześniowej 1939 roku oraz jej dowódcach w naszym regionie. Opowiemy m.in. o generałach Klebergu, Młocie Fijałkowskim, Kmicicu Skrzyńskim, Podchorskim oraz Przeździeckim. Naszym gościem jest dr Tymoteusz Pawłowski. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To od chyba generała Młota Fijałkowskiego zaczniemy, jako że dowodził największym zgrupowaniem militarnym w kampanii wrześniowej 1939 roku tutaj na Podlasiu.
Czesław Młot Fijałkowski dowodził samodzielną grupą operacyjną NAREW, która miała zabezpieczać w zamyśle dowództwa Wojska Polskiego, miała zabezpieczać polski front przed głębokim wtargnięciem sił niemieckich na jego tyły. Stała na skrajnym prawym skrzydle ugrupowania Wojska Polskiego. I do pewnego momentu, to zadanie udawało się jej skutecznie realizować.
Nawet udało się wtargnąć na teren Prus.
Och, to takie działania rozpoznawcze. W gruncie rzeczy to była inicjatywa oddolna. Dowództwo raczej nie pochwalało takich inicjatyw, bo to było po prostu niebezpieczne z przyczyn politycznych. Także to, że myśmy nie bombardowali, to jest inna sprawa, że my nie prowadziliśmy aktywnych we wrześniu 1939 roku aktywnych działań wojennych na terenie państwa niemieckiego, to nie jest dowód na naszą bierność, tylko to jest dowód na zdyscyplinowanie Wojska Polskiego. No to byłoby łatwo pójść z kawalerią w głąb kilkanaście kilometrów w głąb Niemiec i spalić kilka czy kilkanaście wiosek, ale to nie o to chodzi w prowadzeniu wojny, żeby palić wioski.
To taka dygresja była. Wróćmy do generała Czesława Młota Fijałkowskiego.
Samodzielna grupa operacyjna pod jego dowództwem, ona skutecznie walczyła dopóki w Niemiec właściwych na front tutaj nad Narwią nie przybył korpus pancerny, 19 korpus armijny dowodzony przez generała Heinza Guderiana. No i tutaj to już były siły kilkakrotnie zbyt duże, żeby samodzielna grupa operacyjna NAREW była w stanie sprostać. Natomiast jakie formacje wchodziły w skład SGO NAREW? No, oprócz tych takich, które stały i broniły umocnień nadgranicznych, była to 18 dywizja piechoty, której pułki były z okolic Białegostoku, między Łomżą a Białymstokiem.
42, 70, 71, 41, 33.
I oprócz dywizji piechoty były także dwie, w gruncie rzeczy, białostockie brygady kawalerii, czyli Podlaska Brygada Kawalerii oraz Suwalska Brygada Kawalerii. Ich pułki też były rozrzucone po miastach powiatowych dzisiejszego województwa podlaskiego. No i jedną i drugą brygadą dowodzili, co nie zawsze było regułą, dowodzili generałowie. Suwalską Brygadą Kawalerii dowodził Zygmunt Podchorski, a Podlaską Brygadą Kawalerii dowodził Ludwik Kmicic-Skrzyński.
Do nich za chwilę powrócimy, natomiast skupiając się na generale Fijałkowskim, koniec kampanii na tutaj rozgrywanej na naszych ziemiach był nieszczęśliwy dla pana generała.
No, był nieszczęśliwy, tak jak dla wielu oficerów, tak jak dla wszystkich Polaków. No, on po rozbiciu 18. Dywizji Piechoty oddał, no, to była jego główna pięść uderzeniowa, oddał dowodzenie nad samodzielną grupą operacyjną generałowi Podchorskiemu i porażkę, klęskę swoich wojsk przeżył bardzo ciężko. To była dla niego prawdziwa tragedia, szczególnie, że był osobiście związany przez 10 lat, dowodził 18. Dywizją Piechoty i wszystkich tam znał. Dopiero tuż przed to latem 1939 roku zdał dowodzenie 18. Dywizją Piechoty. Także nic dziwnego, że była to dla niego prawdziwa tragedia.
To po bitwie pod Andrzejewem przeżył załamanie.
Najprawdopodobniej tak. No, wycofał się z czynnego dowodzenia. No, to dzisiaj wówczas surowo oceniano inaczej w każdym razie niż dzisiaj. Dzisiaj byśmy nazywali to syndromem stresu pourazowego. To dzisiaj już wiemy nieco więcej na temat skutków wojennych, także tych skutków, które spadają na dowódców. No, zdawało się, że cała 18. Dywizja Piechoty została zniszczona. Musiała w gruncie rzeczy walczyć, czy tak się wydawało, z kilkoma, z trzema, może z pięcioma niemieckimi dywizjami i wyglądało na to, że została po prostu zniszczona ogniem i nikt z 18. Dywizji Piechoty nie przeżył. Także no, wydawało się, i to była, w gruncie rzeczy zostały w ten sposób z 50 kilku związków taktycznych we wrześniu 1939 roku, zostały rozbite w ten sposób drastyczne tylko dwie dywizje. 7. Dywizja Piechoty pod Częstochową i właśnie Łomżyńska 18. Dywizja Piechoty. No to też trzeba pamiętać o tym, że to były pierwsze dni wojny. I jeszcze się oficerowie i żołnierze nie przyzwyczaili do tego, że wojna będzie trwała i że znaczna część żołnierzy i oficerów w czasie tej wojny polegnie. To był szok przejścia z okresu pokoju na okres wojenny. No i jedną z ofiar tego szoku, syndromu stresu pourazowego jest generał Młot Fijałkowski, który potem walczył w szeregach, no pewnie będziemy o tym wspominali, samodzielnej grupy operacyjnej Polesie. W październiku 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej i zmarł w 1944 roku w niemieckim obozie w Murnau.
To zajmijmy się teraz kawalerią, czyli pomówmy o generałach Kmicicu-Skrzyńskim i Podchorskim. To może Suwalska Brygada Kawalerii.
Suwalska Brygada Kawalerii stacjonowała w Suwałkach i w Augustowie.
Jak sama nazwa mówi.
No, ale w Augustowie też stacjonowała. Także dowodził ją młody, uchodzący za młodego i zdolnego generał Zygmunt Podchorski, który był popularnie nazywany Zaza. Zaza był oficerem armii rosyjskiej dawnej. Miał bardzo dobrą bojową historię z czasów wojny o niepodległość i z wojny z Rosją w 1919-20 roku. I w latach 20. jego kariera troszeczkę zwolniła się, zwolniła tempa i dopiero wykazał zdolności taktyczne pod koniec lat 30. Ponownie dorósł, dojrzał, w wieku 40 lat został generałem, został mianowany generałem w marcu 38 roku. I on z kolei był bardzo silny psychicznie. Jego wojska rozbijano, on następnie je skupiał wokół siebie, przejmował dowodzenie nad formacjami, które powierzyli mu inni. Był odpowiedzialnym dowódcą, nie tylko odpowiedzialnym za swoją macierzystą suwalską brygadę kawalerii, ale także za wojska, te, które w trakcie odwrotów dołączyły się, znalazły bezpieczne schronienie wokół jego brygady. Umiał się wycofać z tym, co pozostawił mu generał Młotwiałkowski, umiał się wycofać na wschód. Zreorganizował tam swoje wojska i stworzył z dwóch brygad, czyli z Suwalskiej i z Podlaskiej, stworzył dywizję kawalerii, która nosiła jego imię, dywizja kawalerii Zaza. Była to jedyna dywizja kawalerii, no zgrupowanie w gruncie rzeczy dwóch brygad, nieco formacji zapasowych. I ta dywizja dołączyła, bo to też ta dywizja dołączyła do, przeszła 200 kilometrów na południe i dołączyła do samodzielnej grupy operacyjnej po lesie generała Franciszka Kleberga, o którym pewnie powiemy dwa słowa. No i chociażby właśnie trzeba pamiętać o generale Podchorskim za to, że nie załamywał się, gdy jego wojska były pobite. Jego wojska były kilkakrotnie bite, ale nigdy nie były rozbite i w gruncie rzeczy do bitwy pod Kockiem przyprowadził więcej żołnierzy, większe siły niż te siły, z którymi rozpoczynał wojnę 1 września.
Kmicic Skrzyński
był z kolei dowódcą Podlaskiej Brygady Kawalerii. Brygady Kawalerii pułk 1 był białostocko. No, tam stacjonowało najwięcej formacji brygady, a także jeden pułk stacjonował w Ostrołęce i jeden w Grajewie, czyli
9. Pułk Strzelców Konnych.
Na zachód od Białego Stoku. On był żołnierzem legionowym od samego początku. On był członkiem tak zwanej, no tu się różnie mówi, ułańskiej siódemki generała, ułańskiej siódemki Władysława Prażmowskiego, znaczy też ułańskiej szóstki, to w zależności od tego, czy liczymy samego Belinę, czyli tego pierwszego patrolu konnego, który Józef Piłsudski jeszcze 2 sierpnia 1914 roku wysłał do Królestwa Polskiego, do zaboru rosyjskiego po to, żeby rozpocząć powstanie w zaborze rosyjskim. No powstanie się nie powiodło. Oni tam, ta ułańska szóstka czy siódemka, ułani bez koni, koni dopiero dostali, zdobyli na wrogu, dali Polacy im i już wrócili jako ułani z tych, jako kawalerzyści, z tej ułańskiej pierwszej szóstki czy siódemki. Chyba największą karierę zrobił Ludwik Skrzyński, Kmicic Skrzyński. Stopniowo opiął się po szczeblach dowodzenia. Ale jego dowodzenie w kampanii 1939 roku no było właściwe, było poprawne. Nie zrobił niczego. Walczył tak jak całe Wojsko Polskie, poprawnie, no ale miał mniej szczęścia, mniej umiejętności, mniej charakteru od generała Zygmunta Podchorskiego i to on się podporządkował, generałowi Podchorskiemu, a nie na odwrót. Także no, byli to w tym samym dniu chyba mianowani. Nie było tam wyraźnego starszeństwa. To tutaj w grę wchodził chyba charakter Zygmunta Podchorskiego, który no, był jednym z najlepszych generałów września 1939 roku, bezsprzecznie.
Teraz proponuję, byśmy zajęli się generałem Przeździeckim, a to z racji ważnego epizodu związanego z obroną Ogrodna, tylko nie za długo, bo musimy ostatnie minuty oddać Franciszkowi Klebergowi. To zatem generał Przeździecki.
To jest bardzo ciężko jest mówić o, bardzo ciężko jest oceniać polską generalicję z 1939 roku, ponieważ większość ocen była robiona w prosty sposób. Jeżeli ktoś dowodził w walkach przeciwko Rosjanom w 1939 roku, to dobrym generałem być nie mógł. Jeżeli ktoś nie dowodził, to był dobrym, generałem. To warto zobaczyć, warto porównać jak byli w historiografii polskiej i jak są wciąż w historiografii polskiej oceniani generałowie, dowódcy armii. Historia generała Przeździeckiego jest o tyle jest także interesująca z tego powodu, że jest ilustracją kolejnego mitu, czy też kolejnego takiego kłamstwa propagandowego o tym, że no i obrona Grodna, że Wojsko Polskie nie zajmowało się, nie było zainteresowane obroną polskich miast i tylko i wyłącznie bronili takich miast ludność cywilna. Tak, i Grodno jest podawane jako przykład takiej oddolnej inicjatywy. Wiele się mówi o bohaterskich mieszkańcach Grodna, którzy rzeczywiście byli bohatersko, stanęli do walki przeciwko Armii Czerwonej, ale zapomina się o tym, że to nie była jakaś inicjatywa oddolna, tylko to była, że nie tylko była to, było to działanie na, było to działanie na wyraźny rozkaz władz wojskowych. No, polskie miasta, raczej polskich miast starano się nie walczyć o polskie miasta, ponieważ to nie o to chodziło. No, najlepszym przykładem jest chociażby historia obrony Białegostoku. Niektórzy twierdzą, że Białystok nie był broniony i został oddany bez walki, a tymczasem był broniony, tylko był broniony na rubieży oddalonej od miasta. Był broniony 10 kilometrów, rubież przebiegała 10 kilometrów od zabudowań miejskich, dlatego że Białystok był w dużej mierze drewniany i dowództwo obrony Białegostoku podjęło decyzję, że nie można narazić ludności cywilnej na pożary. No, wojsko jest od tego, że wyginęło.
Tak, musimy skracać intensywnie, w związku z tym postać generała Przeździeckiego skonkludujmy takim stwierdzeniem, że między innymi na jego sugestie zaczęto bronić Grodna, bo on próbował ze swoim wojskiem przedrzeć się via Grodno w stronę granicy litewskiej.
Tak jest i obrona Grodna była obroną przemyślaną, obrona Grodna była obroną skuteczną i obrona Grodna umożliwiła Wojsku Polskiemu, Brygadzie Kawalerii Wołkowysk ewakuację, odwrót przed Armią Czerwoną. Także było to przemyślane, było to rozsądne i świadczyło nie o samodzielnym inicjatywie, tylko świadczyło o sile organizacyjnej przedwojennego państwa polskiego. Wszystko tam zadziałało, wszystko tam, obrona Grodna, wszystkie elementy zadziałały w sposób prawidłowy i właściwy. I sukces w postaci ewakuacji Wojska Polskiego został odniesiony.
Musimy kończyć, panie doktorze, o generale Franciszku Klebergu. Mam nadzieję, że porozmawiamy innym razem. Między innymi były dowódca okręgu w Grodnie i dowódca samodzielnej grupy operacyjnej po lesie. Będzie bohaterem kolejnych programów, a dzisiaj już musimy zakończyć nasze spotkanie. Naszym gościem był dr Tymoteusz Pawłowski. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję.
Lech Pilarski, do usłyszenia.